Gość dnia w Radiu Rodzina.
Bardzo się cieszę, że możemy rozpocząć kolejną rozmowę w ramach naszych radiowych spotkań z gościem dnia. Dzisiaj przypada Światowy Dzień Dobroci i to on poniekąd stał się dla mnie inspiracją, żeby zaprosić do rozmowy panią major Milenę Garcarek, kierownika oddziału zewnętrznego w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim, ale dzisiaj tutaj pragnę podkreślić, że panią Milenę zapraszam jako koordynatora wolontariatu Fundacji Mocniej Miłością. Na tym aspekcie chciałabym się skupić. Szczęść Boże, dzień dobry, witamy pani Mileno.
Szczęść Boże, dzień dobry. Cieszę się, że mogę tutaj być i bardzo ci dziękuję za zaproszenie.
Ja również bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej rozmowy. Musimy państwu zdradzić już na początku, bo że plany są niesamowite i chcielibyśmy to podkreślić, bo 18 listopada przypada 10-lecie istnienia Fundacji Mocniej Miłością, a my mamy mówić o czynieniu dobra w kontekście właśnie tego Światowego Dnia Dobroci, ale też w kontekście postawienia akcentu na potrzebę wolontariatu. I bardzo się cieszę, że właśnie to nasze spotkanie tutaj mogło się zrealizować.
No tak, nie ma przypadków, tak? Jak usłyszałam, że mam tutaj przyjść, no to sobie od razu pomyślałam o tym, że przy okazji będzie reklama fundacji i tego też zaproszenia państwa do współuczestniczenia w naszym święcie małym.
Za 5 dni będziemy świętować?
Tak, tak. Już teraz zapraszam 18 listopada o godzinie 15 na mszę świętą do parafii świętej Matki Teresy z Kalkuty, następnie na taki mały koncert i także na poczęstunek, jeżeli macie państwo ochotę.
O tym będziemy jeszcze przypominać, ale chciałabym wyjść od podstaw, od definicji wolontariatu, chociaż w spojrzeniu właśnie konkretnie Fundacji Mocniej Miłością. Jak wolontariusz może się realizować w waszej fundacji?
Naszej fundacji przede wszystkim, żeby być wolontariuszem, trzeba przejść szkolenie. Po takim 3-miesięcznym szkoleniu można realizować się w różny sposób i w takich działaniach administracyjnych, ponieważ nikt z nas będący bliżej fundacji, czy to zarząd, czy rada fundacji, nikt z nas nie jest zatrudniony, więc potrzebujemy wolontariuszy na różnych płaszczyznach. Głównie jest to praca w domach naszych podopiecznych, którzy są osobami przewlekle chorymi, w różnym wieku, z różnymi niepełnosprawnościami. I wolontariusz decyduje się na chodzenie do takiego domu. Staramy się wybierać takich podopiecznych, na których też są gotowi nasi wolontariusze. Jeżeli ktoś mówi, że nie poradzi sobie z osobą z wieloma trudnościami, z wieloma chorobami, no to dostaje tak zwanego chorego lżejszego. To może być sprzątanie jakieś drobne w domu, to mogą być zakupy, zrobienie drobnych zakupów. To może być zawiezienie do lekarza, jeżeli ktoś dysponuje samochodem i w ten sposób może pomóc. Wyjście na spacer. Ale przede wszystkim to jest towarzyszenie. To jest bardzo ważne słowo, bo dzisiaj osoby przewlekle chore, myślę, że nie tylko dzisiaj, ale to my to szczególnie teraz mocno widzimy, bardzo potrzebują drugiego człowieka. I czasami jest tak, że na początku osoba przewlekle chora, czy ktoś, kto się nią zajmuje, bo nie każdy jest w stanie też sam za siebie jakby mówić, czego potrzebuje. Na początku mówi, ja to potrzebuję, żeby mi tam właśnie trochę posprzątać w mieszkaniu, a z czasem okazuje się, że nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby usiąść, posłuchać, pobyć, po prostu pobyć, potowarzyszyć. I to jest taka bardzo silna potrzeba u naszych podopiecznych. Oni bardzo mocno też się przywiązują do wolontariuszy, czekają na nich. Jeżeli ktoś powie, że w środę o godzinie 17 przyjdzie i przychodzi tak co środę, to naprawdę ten podopieczny no nie może się doczekać tej środy. Mamy naprawdę świetnych wolontariuszy. Jest ich z roku na rok coraz mniej niestety, ale to jest tak chyba w całej Polsce i jak czytam statystyki, to bardzo dużo jest wolontariuszy i chętnych do takich dzieł akcyjnych, typu Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, coś, co jest na chwilę, jakieś zbiórki pieniężne. Fajnie, że są ludzie, wolontariusze, którzy wtedy się gromadzą i są chętni do pomagania, ale ta pomoc taka systematyczna, o którą nam chodzi w naszym wolontariacie, jest bardzo ważna i potrzebna.
Wydaje mi się, Pani Mileno, że czasami, kiedy myślimy o wolontariacie, to zastanawiamy się, czy ja sprostam, co będę musiał robić. Może właśnie w kontekście takiej fundacji ktoś pomyśli, no dobrze, ale czy ja sprostam na przykład opiece nad taką osobą? A Pani powiedziała coś wyjątkowego, bo tutaj chodzi o to, żeby być. I skojarzenie miałam jedno ze słowami wypowiedzianymi przez świętego Jana Pawła II, który kiedyś powiedział, że zresztą pięknie pokazywał, jak przyjmować cierpienie w swoim życiu. Powiedział on, że czasami wydaje nam się, że nie możemy pomóc, że przeraża nas to, że nie możemy dać drugiej osobie, osobie cierpiącej, a właśnie chodzi o to, żeby być, o tą obecność. Tak naprawdę tutaj chodzi też o to, żeby wykroić kawałek czasu i kawałek oddać swojego serca.
Tak, tym bardziej, że no, często mówimy, że nie mamy czasu, nie mamy czasu na to, żeby się spotkać z kimś, nie mamy czasu na jakieś hobby, jakieś zainteresowania, nawet na to, żeby, nie wiem, z dzieckiem porozmawiać. Tak naprawdę dobrze wiemy, że jak nam na czymś, na kimś zależy, to ten czas zawsze znajdziemy. I tu też nie chodzi o wiele czasu. Tu chodzi o to, żeby raz w tygodniu, godzinę czy dwie, zagospodarować właśnie dla tej osoby potrzebującej. W całym tygodniu to naprawdę nie jest dużo, a każdy z nas coś może dać. Każdy z nas ma jakiś talent, jakieś zainteresowania, jakieś umiejętności, które może dać drugiemu człowiekowi, bo wyjście na spacer, gdzie też ostatnio zgłosił się do nas pan, młody człowiek, który wychodzi z uzależnień i mówi, no w sumie to ja sam borykam się z różnymi swoimi trudnościami, chciałbym pomagać innym, ale w sumie to co ja mogę dać? Tego nie umiem, tamtego nie umiem. Zaczął wymieniać, czego nie umie, zaczął mówić o swoich słabych stronach, co jest zresztą naszą domeną, nie? W ogóle nie umiemy mówić o tym, co jest zaletach, nasze silne, o naszych mocnych stronach.
Tak.
I ja nagle mówię do niego, wie pan co? A my potrzebujemy kogoś do tego, żeby wyszedł ze starszą panią, która ma boleriozę i się chwieje i za chwilę będzie na wózku prawdopodobnie, żeby z nią chociaż raz w tygodniu wyjść na spacer. Czy pan by dał radę? A taki pan umięśniony? Jak najbardziej. Tak, no rzeczywiście. Czyli będę potrzebny. I tutaj będzie chodził z kimś, kto już przeszedł dawno szkolenie i nigdy nie będzie sam, bo taka jest nasza zasada, że tylko po szkoleniu można być wolontariuszem, ale zgłaszają się też osoby, które jeszcze nie zdążą przejść szkolenia, chciały już by być, a my szkolenie będziemy robić na wiosnę. Więc czasami nam się zdarzy, że robimy takie wyjątki, ale to właśnie chodzi wtedy z wolontariuszem, który jest wiele lat z nami. I tak naprawdę każdy ma coś do dania. Każdy może coś z siebie dać, jeżeli tylko chce, bo to chce to jest podstawa. A potem zawsze po tym chceniu mówię, że pamiętajcie, że trzeba pomagać mądrze. A mądrze to właśnie przejść szkolenie, nauczyć się tego pomagania, nauczyć się też mówienia nie czasami, bo nasi podopieczni, no jakby mogli, to by chcieli z czasem, żeby ten wolontariusz był jeszcze, jeszcze i jeszcze. Zresztą każdy, kto uczestniczy w jakimkolwiek pomaganiu, wie, że no trzeba też uważać na to, żeby się nie wypalić.
A czy tutaj mamy do czynienia z granicą wieku, jeżeli chodzi o wolontariuszy?
Nie, znaczy granica wieku jest taka, że od 16 roku życia i wtedy zgodę muszą podpisać opiekunowie prawni. No i w górę, tak? Mamy dużo takich osób starszych, które jeszcze czują się na siłach. Wnuki są gdzieś daleko albo w ogóle ich nie ma. Nie mają komu pomagać. Czasami trudno jest tej sąsiadce pomóc, bo nie wiem, bo sąsiadka nie chce albo nam jest trudno z nią. I też mają w sobie taką gotowość, żeby może komuś obcemu gdzieś dalej pomóc i czują się wtedy mega potrzebni. A młodzież najczęściej to jest dla nich taki poligon doświadczalny przed wejściem w dorosłość i też czasami nie mają swojej własnej babci, dziadka. Trochę ci podopieczni zastępują właśnie tą starszą osobę, która gdzieś tam mogłaby być w rodzinie.
Patrząc Pani Milena na tą akcyjność taką jednorazową, też potrzebną, o której Pani mówiła, to my mamy chyba troszkę takie często skojarzenie. Wolontariusz to człowiek młody, w sile wieku, przygotowany do tego, żeby zrobić coś dobrego dla drugiej osoby, a Pani pokazała takie wyjątkowe dwa przykłady tego człowieka, który sam zmaga się ze swoimi słabościami, z uzależnieniami i chce zmienić swoje życie i przy tym dać też coś innym, czy starszych osób, które same są samotne i chcą jakby podzielić się tym czasem, wypełnić ten czas razem z drugą osobą, której też mogą w jakiś sposób pomóc. I to jest właśnie zaskakujące trochę paradoksalne, bo to nie są wolontariusze, to nie tylko osoby, które mogą się czymś podzielić, zaoferować coś, ale też osoby, które same szukają jakiegoś przez wolontariat wsparcia, osamotnieni, potrzebujący tej drugiej osoby w swoim życiu, prawda?
Tak, ale też ważne, że szczególnie w przypadku uzależnień, żeby równocześnie te osoby dbały o własną terapię i chodziły na nią, i czy to indywidualną, czy grupową, jakby tego nie zaniedbywały, nie uciekały w wolontariat. W ogóle no, na to trzeba też uważać i od tego też ja jestem, żeby zwracać uwagę, czy ktoś nie zaniedbuje tego, co jest no, w życiu tym fundamentem, tak? Własnej rodziny, pracy, szkoły, no właśnie tego zmagania się z uzależnieniami i innymi tam problemami.
Najpierw ja muszę tą swoją przestrzeń mieć uporządkowaną, tak?
Tak, a potem dopiero wolontariat gdzieś tam daleko, daleko. Bo ja zawsze boję się takich ludzi, którzy mówią, ja mogę chodzić nawet do 3-4 podopiecznych, bo mam dużo czasu. To mi się zawsze gwiazdka zaświeca i czy ktoś nie ucieka od czegoś, co ma nieuporządkowane.
A na przestrzeni tych wielu lat, kiedy pani jest związana z Fundacją Mocni Miłością, obserwuje pani, że wolontariat bardzo mocno ma wpływ na życie samych wolontariuszy, że zmienia?
Tak, jak najbardziej. Znaczy, z gruntu to są dobre osoby, które przychodzą, tak? Bo człowiek, który ma jakieś takie mocne trudności ze sobą i z otoczeniem, to niespecjalnie przyjdzie do wolontariatu, nie? Tu przychodzą ludzie, którzy coś chcą, jeszcze może nie do końca wiedzą, co chcą pomagać przede wszystkim. I widzę też, jak ich zmienia, sami o tym mówią zresztą, że się bardziej otworzyli na rodzinę swoją, że no też kiedyś nie byli nastawieni na to, żeby pomagać osobom starszym. Ja sama, jak zaczynałam wolontariat, to wśród dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. I nie wyobrażałam sobie, że kiedyś pójdę do jakichś tam osób przewlekle chorych, starszych. W ogóle było mi to mega obce. No ale wtedy miałam 20 lat. Dzisiaj, jak mam 40 parę, to te osoby starsze są mi bliższe. Też to obserwuję właśnie, że ludzie też się spełniają w wolontariacie. Oprócz tego, że mają rodzinę, pracę, gdzieś tam czują, że czegoś im jeszcze brakuje. I tak, wolontariat zmienia na pewno i na pewno otwiera, stają się ludzie bardziej empatyczni. No i jak się raz wejdzie w ten wolontariat, no to już zawsze się w nim gdzieś będzie. Nawet jeżeli to nie będzie Fundacja Mocni Miłością, to będzie jakieś inne stowarzyszenie, fundacja. Może coś własnego się założy, a może jak się pójdzie do innego miasta, no to tam się w coś człowiek zaangażuje. To zwłaszcza młodzi ludzie, jak u nas zaczynają, jak mają 16-17 lat, potem idą na studia i z tego, co słyszę, to gdzieś tam na studiach też pomagają w różnym zakresie dla różnych osób, ale to już jest, uczą się tej systematyczności też, nie? O którą tak bardzo walczymy u nas w fundacji.
Mówi pani Mileno o innych wolontariuszach, ale ja słyszę w pani głosie i w tym, co pani mówi, że to też bardzo mocno wpłynęło i myślę, że zmieniło, jeżeli chodzi o pani przestrzeń życia prywatnego, spojrzenie na drugiego człowieka, na potrzeby pomagania.
No jak najbardziej. Lubię pomagać, zawsze lubiłam. Tak jak mówię, na początku to był dom dziecka, to była świetlica socjoterapeutyczna. No a teraz są to osoby przewlekle chore. Może nie pomagam tak, że jestem w jakimś konkretnym domu, ale to, że chodzę na wywiady do domów, to, że rozmawiam z rodzinami. Teraz jestem na takim etapie, że bardzo chcę pomóc rodzinom, które się opiekują osobom przewlekle chorą.
Właśnie, powiedzmy tutaj o pięknej inicjatywie, grupie wsparcia.
Tak, w styczniu powstała grupa wsparcia, która już chodził ten temat za mną kilka miesięcy. W końcu ksiądz Włodek Guzik, prezes fundacji, mówi, no Milena, tak nie może być, musisz coś z tym zrobić, najlepiej od nowego roku. I rzeczywiście spotykamy się raz w miesiącu z osobami, które niekoniecznie są związane z fundacją, które no, czują taką potrzebę, żeby pogadać i wesprzeć siebie nawzajem i pogadać o tym, jaki mają problem w domu, czy jaki mają problem z podopiecznymi, no bo to są wielkie radości, pomaganie, ale pomaganie wiąże się też z noszeniem czasami jakichś ciężarów, czasami z usłyszeniem słów, które może ten nasz podopieczny czy członek rodziny wcale nie myśli. Ale cierpienie, ból no powoduje, że mówi nam czasami przykre rzeczy i uczymy się na tej grupie wsparcia od siebie nawzajem, no przezwyciężania tych trudności, to, że możemy powiedzieć, z czym się zmagamy na co dzień, to też pomaga nam zobaczyć, że są też inni. Nawet nie chodzi o to, że inni mają gorzej, Tylko, że no jakby to nie jest tylko taki mój indywidualny problem. Albo ktoś spojrzy na niego zupełnie inaczej i powie, słuchaj, to można zrobić tak i tak, musisz wyznaczyć granice, musisz to, musisz tamto, nie? My w tym pomaganiu możemy się tak czasami zatracić, że jakby inni tak zaczną nami manipulować, że nam się będzie wydawać, że rzeczywiście mało czasu spędzam z moim podopiecznym czy z moją rodziną. No to nieprawda, nie? Bo ja też jestem ważny w tym wszystkim. I naprawdę widzę już po tych kilku miesiącach wielkie owoce tej naszej grupy. Cieszę się, że jesteśmy, że jest nas kilkoro tak naprawdę, bo to w granicach 5-7 osób. Jeszcze cały czas jest ta grupa grupą otwartą. Więc zapraszam wszystkie osoby, które teraz nas słuchają i do kontaktu z fundacją, wtedy dowiecie się, albo wchodźcie na stronę naszą, na Facebooka, tam zawsze z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym publikujemy, kiedy następna grupa się spotyka. No, uważam, że to jest takie moje dziecko i takie fajne dziecko i się rozwija to dziecko.
Ja myślę, że w gronie naszych słuchaczy jest sporo takich osób, ale chyba trzeba się, pani Mileno, przełamać. To nie jest takie łatwe, żeby właśnie przyznać się i powiedzieć, że ja mam tę trudność, ja mam wyrzuty sumienia, kiedy ktoś z moich bliskich, kim się opiekuję, mówi, że nie poświęca mu wystarczająco czasu, a tak naprawdę tego czasu poświęca mu bardzo dużo i pewnie trudno jest tak sobie sam przed sobą powiedzieć, że to tak nie jest. I mam prawo prosić też o pomoc i o wsparcie. To jest bardzo ważne.
Tak, to jest bardzo ważne, bo no nie będę dobrze funkcjonował w pomaganiu, jeżeli nie zadbam o siebie, jeżeli nie zadbam o swoje granice, o swoją asertywność, która jest tak bardzo ważna.
A z tego, co pani mówi, mam wrażenie, że bardzo często jest właśnie to, że osoby, które czy chcą pomagać, czy właśnie opiekują się w swoim domu osobami chorymi, osobami niepełnosprawnymi, właśnie zapominają o sobie, o swoich potrzebach.
Tak, tak. W tym pomaganiu tak bardzo się zatracają i tak bardzo nie zauważają siebie, no, że właśnie gdzieś tam tracą kontakt ze sobą. I to niestety się tak odbija, że są osobami smutnymi, są osobami, którym no, trudno jest z każdym dniem pomagać. Czasami nawet wrogo zaczynają patrzeć na swojego podopiecznego, na swojego członka rodziny.
To się przekłada na jakość
Oczywiście,
pomagania.
Że to się przekłada.
Chcielibyśmy o tym pamiętać i bardzo gorąco podkreślamy, że jest taka grupa wsparcia. Przypomnijmy o tym i tak jak pani Milena mówiła, po kontakcie z Fundacją Moc i Miłością można dowiedzieć się szczegółów. Chciałabym jeszcze zapytać o perspektywę takiego pomagania, jeżeli chodzi o pani rolę w fundacji. Jest pani koordynatorem wolontariatu i już troszkę pani nakreśliła charakter swojej pracy, ale na co szczególnie zwraca pani uwagę, żeby ta właśnie potrzeba wolontariatu równała się też z jakością tego pomagania? Z jakimi trudnościami się pani zmaga, jeżeli chodzi o osoby, które przychodzą i mówią, tak, chcemy być wolontariuszami?
No przede wszystkim to, że raz do roku robimy ten nasz kurs, który trwa 3 miesiące. Czasami się zgłosi ktoś tuż po kursie i mówi, że on już teraz chce być i musi czekać właśnie ten jeszcze rok. Więc to jest taka trudność, ale no, staramy się pilnować tej zasady. Drugą trudnością jest to, że ktoś już jakiś czas chodzi i nagle musi przestać chodzić, bo być tym wolontariuszem, bo pojawia się jakaś choroba w rodzinie i trzeba się zająć kimś bliskim, albo właśnie gdzieś muszę wyjechać na dłuższy czas do innego miasta, a ci nasi podopieczni no, przyzwyczajają się i no, tak jak każdy z nas gdzieś tam chce tej stałości. Ja też staram się bardzo mocno zwracać uwagę na to, żeby właściwie dobrać wolontariusza do podopiecznego i na odwrót. Nie zawsze się to uda, bo czasami są jakieś tarcia, jak to, no tak w życiu jest, jak się różne charaktery spotykają, to...
Jak to w relacji.
Tak, jak to w relacji. Więc to jest dla mnie bardzo ważne. I żeby ktoś nie musiał dalekich odległości pokonywać, bo w dzisiejszym tym pędzie ciągle się gdzieś spieszymy, więc też zwracam uwagę na to, gdzie kto mieszka i gdzie mieszka ten właśnie podopieczny. No, ale ta stałość, ta systematyczność, na to ciągle zwracam uwagę i właśnie mówię, że zdecyduj się na jakiś konkretny dzień w tygodniu. Jeżeli nie możesz, bo praca ci nie pozwala, bo masz system zmianowy, no to powiedz o tym od razu. Jeżeli masz jakieś inne trudności i problemy, to też mów o tym, żebyśmy na bieżąco też tutaj jakoś próbowali zaradzić. Ja też w ciągu tych 10 lat widzę, że nie ma żadnej zasady takiej, że młodsi są lepsi od starszych, czy ci w średnim wieku, ci spełnieni zawodowo i rodzinnie są mądrzejsi i lepsi w wolontariacie niż tam jakaś inna grupa wiekowa. Nie ma żadnych reguł. Jeżeli mi się tak kiedyś wydawało i taka byłam pewna siebie, że tak, ten to już na kursie nieraz, te pierwsze kursy zwłaszcza sobie mówiłam, ten to widać, że będzie świetnym wolontariuszem, a ten to chyba nie. To się nie sprawdzało, przeważnie było na odwrót. Nie ma reguł w tym pomaganiu, że nastawimy się, że ktoś tam będzie dobrze pracował, a ktoś inny nie. Ważne jest dobrać dobrze podopiecznego do wolontariusza i na odwrót.
Chciałabym jeszcze, pani Leno, żeby wybrzmiało w naszej rozmowie, dlaczego ten kurs jest taki ważny, jaki ma charakter, jaką wiedzę podczas takiego kursu zdobywa przyszły wolontariusz.
Przyszły wolontariusz dowie się o tym, czym jest wolontariat. Dowie się o ustawie, o wolontariacie. Dowie się takich podstaw rehabilitacji, podstaw pracy socjalnej. Będą zajęcia, są zajęcia z lekarzem, z pielęgniarką, z rehabilitantem, z psychologiem, więc tutaj duży nacisk też na tą komunikację właściwą. I z prawnikiem, i są zajęcia teoretyczne i praktyczne. Myślę, że naprawdę przez te 3 miesiące, jak ktoś chce poczuć ten wolontariat i zarazić się bakcylem wolontariatu, to się wydarzy. A nawet jeżeli nie, to gdzieś tam w rodzinie może się kiedyś ta wiedza przydać. Wszystkie osoby, które prowadzą zajęcia, to są osoby związane z hospicjami. Lekarz jest osobą od lekarzem paliatywnym i lekarzem od osób starszych. Geriatrom. I tak samo pielęgniarka pracuje w hospicjum, czy ludzie, którzy są pracownikami socjalnymi, też mają do czynienia przecież z różnymi podopiecznymi na co dzień. Bardzo mnie cieszy ta fachowość tych osób. Czy pani, która uczy takich zajęć arteterapeutycznych w pracy z osobami przewlekle chorymi, to też jest osoba, która na co dzień z takimi ludźmi pracuje. I to mnie bardzo cieszy, że udało nam się zebrać już przez te wiele lat taki profesjonalny zespół, który służy nam pomocą i nie tylko przez te 3 miesiące, ale także jak potem potrzebujemy jakieś szkolenia z fizjoterapii, bo mamy konkretny przypadek, mamy konkretną osobę na przykład po udarze i jak teraz z nią pracować w domu, to możemy na tę osobę liczyć. I to jest mega pożyteczne.
Kolejne szkolenie na wiosnę.
Tak.
Dla chętnych.
Zapraszamy. Na pewno będziemy radio prosić, żeby ogłaszało i mówiło o naszym szkoleniu.
Bardzo gorąco zachęcamy do tego, aby stać się częścią Fundacji Moc i Miłością. Zachęcamy do wolontariatu, zachęcamy też osoby, które potrzebują wsparcia w zakresie właśnie dobrego słowa, podzielenia się swoją historią i byciem z innymi osobami, które także opiekują się osobami starszymi, potrzebującymi, niepełnosprawnymi. Zapraszamy do grupy wsparcia bardzo gorąco i polecamy także Państwu to, żeby zapamiętać datę 18 listopada 2023 roku. Fundacja Moc i Miłością przeżywać będzie 10-lecie swojego istnienia. Przypomnijmy jeszcze, gdzie zapraszamy do świętowania.
Zapraszamy do parafii Świętej Matki Teresy z Kalkuty przy ulicy Szewskiej 1 o godzinie 15 na mszę świętą, a następnie na koncert. I będzie można także nabyć naszą płytę, która właśnie świeżutka się ukazała, i książkę pod tytułem Śniła mi się miłość. Są to listy i wiersze pani, która już nie żyje, pani Niny Dzierżyńskiej, osoby niepełnosprawnej, która większość swojego życia spędziła na wózku inwalidzkim i która pisze listy do swoich przyjaciół, pełne takiej miłości, widzenia sensu życia, też w tym cierpieniu, w tej swojej chorobie. Musiała to być, nigdy jej nie poznałam, ale musiała to być wspaniała osoba, bo przez te jej wiersze, przez te teksty przemawia radość.
I powiedzmy, że zakup takiej płyty czy tej książki będzie skutkował tym, że będzie to piękna cegiełka, dołożenie swojego przysłowiowego grosza do tego, żebyście mogli pięknie działać, i takiego wsparcia też przecież wam potrzeba. Bardzo dziękuję. Naszym gościem dnia była pani Milena Garcarek, koordynator wolontariatu w Fundacji Moc i Miłością. Niech ta miłość waszej fundacji się mnoży, a wolontariuszy nigdy nie zabraknie.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za te ciepłe, miłe słowa. Z Panem Bogiem.
Gość dnia w Radiu Rodzina.